Witam Was, drodzy, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że mogę podzielić się z Wami pewnymi refleksjami, które, jak myślę, są niezmiernie ważne i niezmiernie poważne, a o których chyba rzadko się mówi, rzadko się myśli, a które mogą mieć związek z naszym życiem wiecznym. Będzie dość dużo o historii, o tym, co było, ale tylko po to, żeby dobrze zrozumieć, co jest teraz i co będzie. Apostoł Paweł pisze w liście do Hebrajczyków: byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. O kim pisze Paweł? Czy tylko o męczennikach Starego Testamentu? Pewnie nie tylko. Paweł pisze po prostu o bohaterach wiary. Być może wybiega myślą w przód i widzi przyszłe wieki chrześcijaństwa opływające krwią. Pisze o ciemnych wiekach średniowiecza, o wiernych zamęczonych na śmierć, o tych, którzy doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. O tych, których, jak napisał, świat nie był godny, którzy uznali hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż przywileje tego świata. Dlaczego Kain prześladował Abla? Apostoł Jan odpowiada: ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Z tego samego powodu przywódcy kościoła starotestamentowego prześladowali proroków posyłanych do nich przez Boga. I tak, jak powiedział Jezus, obciążyła ich cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza. Dlatego Herod zamknął usta Janowi Chrzcicielowi. Dlatego w końcu kapłani wydali na śmierć Jezusa. I taki sam los z tego samego powodu miał czekać jego naśladowców. Wydawać was będą na odrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego, mówił Jezus. Bezkompromisowi naśladowcy Chrystusa mieli przejść taką samą drogę szyderstw, upokorzeń, cierpień, jaką przeszedł ich mistrz. Tak jak przeciwko Zbawicielowi wystąpił jego własny naród, tak przeciwko chrześcijanom mieli wystąpić chrześcijanie. Z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, prorokował apostoł Paweł o owych wilkach drapieżnych, które nie oszczędzą trzody, i apelował: przeto czuwajcie. Ale Kościół nie czuwał i gdy już na arenach przestała się lać krew, zaczęły lśnić kościelne ornaty. To upaństwowione chrześcijaństwo zaczęło się bogacić i rządzić Europą. Nauka Kościoła zaczęła tracić swoją czystość i moc i nastały mroczne wieki średniowiecza. W końcu Kościołem zaczęły wstrząsać głosy protestu. Uczciwi, skromni księża nie mogli dłużej znieść takiego sponiewierania Słowa Bożego. Pojawiły się żądania powrotu do biblijnych źródeł, ukrócenia kościelnego przepychu. Wycliffe, Hus, Zwingli, Luther, Calvin, przez Europę przetoczyła się reformacja. Ale oni nie byli pierwszymi, którzy wołali o sprawiedliwość. Nie byli też pierwszymi, którym zamykano usta. Chrześcijaństwo z gór i jaskiń, z płonących stosów, z więziennych lochów tworzy taką niewiarygodną kronikę bohaterskiej pracy ewangelizacyjnej. I to jest nasze dziedzictwo. Takie właśnie chrześcijaństwo. I nie wolno nam o tym zapomnieć. To światło nigdy nie zgasło w mrokach średniowiecza. Myślę tutaj między innymi o Waldensach, jak nazywano ich pogardliwie, co znaczy mężowie dolin. W założonej przez siebie szkole na zboczach gór w Torre del Pra przy takich kamiennych stołach przepisywali biblijne księgi, a potem ich misjonarze z narażeniem życia. Roznosili je daleko poza granice Alp. Przekazali 10 przykazań. Rozumieli, że zbawia łaska Boża, a nie ludzkie wysiłki. Nie modlili się do żadnych pośredników, lecz bezpośrednio do Jezusa. Spowiadali się Bogu i żyli bardzo skromnym, bardzo moralnym życiem. W sali wykładowej, która mieściła się w górskiej grocie, kształcili kaznodziejów. Wielkie znaczenie przywiązywali do muzyki i do śpiewu. Z odpisami Ewangelii wysyłali w świat swoich misjonarzy jako trubadurów. Śpiewając i nie tylko, opowiadali o Bogu tam, gdzie mogli, gdzie natrafili na podatny grunt. Tłumili strach, który w ludziach zasiała średniowieczna wizja piekła i mściwego Boga, mściwego sędziego. Ale przyszedł XIII wiek i powstała inkwizycja. Rozpoczęły się masowe prześladowania Waldensów. Powoli wypierano ich z piemąckich dolin. Rujnowano ich skromny dobytek, niszczono uprawne pola. Ci, którzy chcieli zachować wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, jak czytamy w Biblii, ratowali się ucieczką w góry. W pieczarach, w jaskiniach szukali schronienia. W tych niedostępnych kryjówkach alpejskich ta Boża resztka, można rzec, znalazła dom. Tam dalej mozolnie przepisywali Biblię, mozolnie pracowali. Biblię, której tłumaczenie i rozpowszechnianie było zakazane. Ta górska forteca bardzo długo była miejscem azylu dla Bożego ludu. Ale nastał kwiecień 1655 roku, który historia nazwała krwawą Wielkanocą. 18-tysięczna armia wyruszyła w Alpy i rozpoczęła masakrę Waldensów. Otoczono Torre la Torre. Ci, którzy zdołali uciec w wyższe partie Alp, byli tropieni, wywlekani z jaskiń i strącani w przepaść. To jest nasze dziedzictwo. Taka bezkompromisowość, taka odwaga i taka wiara. Świat został tym wstrząśnięty i przez Europę przelała się fala protestów. Kościoły protestanckie pościły i modliły się w intencji mieszkańców alpejskich dolin. Oliver Cromwell wyznaczył dzień postu w całej Anglii. W Alpy wysłał swojego przedstawiciela, by wykonał dokumentację zbrodni. Morland, bo tak nazywał się ten człowiek, natrafił tam na Dolinę Kości i spisał przerażające opowieści kalekich ludzi o mordach i torturach. Pod wpływem oburzenia protestanckiego świata akcje militarne przeciwko Waldensom ustały. Ocalałem pozwolono wrócić do wierzeń bez obawy utraty życia. Ale wolnością cieszyli się zaledwie 30 parę lat. Odwołano edykt nantejski i przystąpiono do likwidacji Waldensów. Zginęły tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. To jest nasze dziedzictwo. Waldensi nie byli jedynymi, których tak krwawo stłumiono. Na południu Francji podobnie rozprawiono się z Albigensami, innym głosem protestu przeciw korupcji duchowieństwa i kompromisom wiary. Dlaczego? Bo odważyli się głosić, że zbawienie można znaleźć poza oficjalnym kościołem. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Na początku XIII wieku zorganizowano przeciwko nim potężną krucjatę. Wysłano 20 tysięcy konnych jeźdźców i 200 tysięcy piechoty. Południowa Francja spłynęła krwią. W ciągu 20 lat wymordowano do 40 tysięcy ludzi i splądrowano cały region. W połowie XIII wieku Albigensi zostali całkowicie wytępieni. To też jest nasze dziedzictwo. Ci, którzy uznali hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż przywileje tego świata. XIV wiek, Anglia. Tam się daje słyszeć głos wybitnego teologa, myśliciela, kaznodziei Jana Wyclifa. Doktor Ewangelikus, jak nazywali go jego uczniowie, Otwarcie mówił o nieomylności Pisma Świętego, domagał się reformy chrześcijaństwa. Wkrótce został potępiony. Choć Wyclifa nie zdołano zamęczyć, umarł śmiercią naturalną, mimo bulli, która nakazywała jego uwięzienie, po 40 latach od jego śmierci Kościół dokonał zemsty. Wykopano jego kości, spalono je, a proch wrzucono do rzeki. Po Wyclifie miał nie zostać żaden ślad. To jest nasze dziedzictwo. Głos tego reformatora nie umilkł. Jego uczniowie, zwani Lollardami, ewangelizowali kraj z odpisami Biblii w ręku. Nie cieszyli się długo swobodą. Pod naciskiem kościoła radni Oxfordu wypędzili ich z miasta, a parlament uchwalił wkrótce prawo skazujące za tak zwaną herezję na stos. I wielu zwolenników Wyclifa aresztowano. Z powodu tej samej tak zwanej herezji zginął półtora wieku później inny Anglik, William Tyndale, za to, że przetłumaczył Biblię na język narodowy i walczył o udostępnienie jej wiernym. Prawie półtora roku więziono go i torturowano. W końcu go uduszono, a martwe ciało spalono na stosie. Czeski reformator Jan Hus, XV wiek, zginął w obronie biblijnej wiary na stosie. Jako duchowny przeżywał taki wewnętrzny konflikt. Chciał walczyć przeciwko nadużyciom kleru, ale nie przeciwko Kościołowi. W końcu zrozumiał, że to Bóg mówiący w Biblii, a nie Kościół przemawiający przez kapłanów jest tym nieomylnym przewodnikiem. Zapłacił za to życiem. We Włoszech słychać jeszcze inny głos protestu. Zakonnik Girolamo Savonarola. Szybko został więc ekskomunikowany i aresztowany. Przez tydzień go torturowano, 24 razy na dobę podciągano jego ciało na linach i z całym impetem spuszczano w dół, wyłamując prawie stawy. Wyrok śmierci był już tylko wybawieniem. Savonarole skazano na powieszenie za głoszenie heretyckich nauk, usprawiedliwienia z wiary, nieskuteczności odpustów, bezużyteczności usznej spowiedzi, nieoddawania czci obrazom i udzielania komunii pod dwiema postaciami. Tych herezji nauczali apostołowie. I jeszcze mamy inne dziedzictwo. Ciemne, złe, którego się wstydzę, bo protestantyzm też ma krew na rękach. Luther, Zwingli, Calvin, choć świat zawdzięcza im bardzo dużo, byli mężami połowy drogi, tak ich nazwano. Ich następcy mieli kontynuować ich dzieło, prowadzić reformację dalej. Ale ich kościoły, kiedy stały się państwowymi, przejawiały podobnego ducha nietolerancji wobec bardziej radykalnych reform. Anabaptyści, pogardliwie tak nazywani, co znaczy nowochrzczeńcy, mówili, jeśli Biblia, to cała Biblia. Gdy w 1526 roku rozpoczęły się pierwsze ceremonie chrztu w wieku dojrzałym, protestancka Rada Curychu zarządziła ostre represje wobec anabaptystów. Pozbawiano ich majątków i skazano na banicję, a przywódców aresztowano. Po osądzeniu i tak zwanym udowodnieniu winy utopiono ich w rzece, parodiując w ten sposób chrzest. Bardzo szybko prześladowania objęły cały kraj. Na tereny zamieszkane przez anabaptystów wysyłano uzbrojone oddziały żołnierzy, by ich ścigały, na miejscu zabijały bez żadnych rozpraw sądowych. Tych, których zastano na polach, na drogach, zabijano mieczem. Złapanych w domach wieszano na futrynach albo palono z całym domostwem. A tych, którzy zdołali uciec, tropiono z psami jak zwierzynę. Według historyków stopień okrucieństwa i skalę prześladowań anabaptystów można porównać z pogromem pierwszych chrześcijan przez pogan. Postronni obserwatorzy, nawet oponenci, byli pod wrażeniem modlitw, pieśni i wypowiedzi męczenników. czy to w więzieniach, czy to na miejscach egzekucji. Wielu świadków wyznawało, jeśli oni nie byli chrześcijanami, to nie ma chrześcijan na świecie. To jest nasze dziedzictwo. Swoją czarną kartę ma też Kościół Anglii. Tam w XVI wieku wyłonił się ruch reformatorski, który chciał oczyszczenia doktryny z naleciałości tradycji. Zwolenników tego ruchu nazywano purytanami, od łacińskiego słowa purus, czysty. Kościół rozprawił się z nimi w okrutny sposób. Purytanów przywiązywano podczas odpływu do bali umieszczanych na morskim brzegu. W czasie przypływu prześladowcy krążyli wokół ofiar na łodziach, obiecując uwolnienie w zamian za wyparcie się wiary. Z radością obserwowali ich śmierć przez powolne zatapianie. To też jest nasze dziedzictwo. Ci, którym udało się uciec przed męczeńską śmiercią, znaleźli schronienie w Holandii. Stamtąd w 1620 roku wypłynął do Ameryki statek Mayflower z ojcami pielgrzymami na pokładzie, którzy szukali wolności sumienia na nowym kontynencie. Ale nawet tam, w wolnej od tradycyjnych religii Ameryce, potwór nietolerancji dosięgnął tych, którzy głosili przecież ewangeliczne hasła. Roger Williams, anglikański kapelan, który w 1630 roku popłynął do Ameryki i osiedlił się w Nowej Anglii, został wygnany przez protestancką wspólnotę Bostonu. Dlaczego? Bo sprzeciwiał się decyzji, by głos w Radzie Miasta mieli tylko członkowie Kościoła. Naród i władza, powiedział, mogą rozstrzygać, co człowiek winien drugiemu człowiekowi, ale jeśli spróbują dyktować człowiekowi jego obowiązki wobec Boga, czynią nie swoją rzecz i nie można na nich polegać. Williams zdecydowanie przeciwstawił się prawu, które zobowiązywało pod karą grzywny i więzienia do uczestniczenia w nabożeństwach Kościoła państwowego. Został wygnany i musiał się tułać. Bohaterowie wiary, wypędzani, kamienowani, paleni, torturowani, zabijani mieczem, uciskani, tułali się po jaskinach, po rozpadlinach ziemi. A ma być jeszcze gorzej. Jezus zapowiedział, że przed Jego powrotem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Zwolennicy radykalnej reformacji zawsze spotykali się z niechęcią i z prześladowaniami. Oczywiście radykalna reformacja to działanie najpierw wobec siebie, a potem zachęcanie do niej innych. Zachęcanie, a nie zmuszanie. Radykalna reformacja to nie fanatyzm, to miłość, ale też upór i bezkompromisowość. To o życiu takich ludzi mówił Jezus. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło. Zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kain zabija Abla, brat brata. Chrześcijanie zabijają chrześcijan. Protestanci protestantów. Ellen White napisała, że gdy nadejdzie czas ucisku, naszymi największymi prześladowcami będą nasi bracia. Lewis Walton w książce Omega pisze: najważniejszym elementem w ostatecznej ciężkiej próbie rozumianej jako przesiew będzie reforma życia, uświęcenie. To, przed czym wielu z nas skutecznie ucieka lub co gorsza z tego kpi. A ostateczne zwiedzenie szatana będzie polegało na tym, jak pisze Walton, by świadectwa ducha proroctwa nie miały żadnego wpływu na wiernych. Pytanie, czy my w ogóle jesteśmy świadomi swojej tożsamości? Czy wszyscy jesteśmy świadomi swojej tożsamości? Naszego pochodzenia? Przecież jesteśmy ludem zapisanym w Piśmie Świętym. Tam znajdujemy swoje korzenie i swoją tożsamość. W Księdze Apokalipsy jest o nas napisane. Nasze korzenie, nasza historia przepowiedziana jest w 10 rozdziale. a w dwunastym jest zdefiniowana nasza tożsamość. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wiele wieków później, na wyspie Patmos, Jan ujrzał w wizji czasy w odległej przyszłości, kiedy potężny anioł zstąpi na ziemię z książeczką w ręku. Odpieczętowanym zwojem. Już nie zamkniętym, nie zapieczętowanym, ale otwartym. Owa książeczka, słodka w ustach i gorzka w żołądku, to zrozumiana księga Daniela, otwarta, odpieczętowana i w tym proroctwo o 2300 wieczorach i porankach. Słodka prawda, że Chrystus wraca za chwilę i gorzkie rozczarowanie, gdy okazało się, że źle zrozumiano oczyszczenie świątyni i to, czym jest świątynia. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. Chrystus nie przyszedł. Wielkie rozczarowanie. William Miller pisał, jakby wszystkie demony z otchłani zostały wypuszczone na nas. Ci sami, którzy wcześniej błagali o miłosierdzie, teraz szydzili, kpili i grozili w najbardziej bluźnierczy sposób. Hiram Edson pisał, ogarnął nas duch takiego płaczu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Płakaliśmy i płakaliśmy aż do świtu. Bardzo gorzka książeczka. Ale z tego rozczarowania zrodziliśmy się my. I to są nasze korzenie. W tej samej księdze Apokalipsy są zapisane jeszcze inne słowa. Słowa wielkiej wagi. Słowa o naszej tożsamości. Słowa o reszcie potomstwa niewiasty z pustyni. Reszcie ludu Bożego, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Ludzie ci mają świadectwo Jezusa. Czyli co? Wyjaśnia to ta sama księga, kilka rozdziałów dalej, bo Biblia sama się wyjaśnia, interpretuje. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To odnowione udzielenie daru proroctwa. Jak traktujemy ten dar? To nie jest coś zbędnego. To Bóg uznał, że jest nam potrzebny. Łaska też jest darem, ale nie musimy jej przyjąć. Jeśli odrzucamy łaskę, to mimo, że ona jest udzielona, nie działa. Nie może nas objąć. Bóg do niczego nie zmusza człowieka. Zawsze wolna wola. Do zbawienia też. Bóg dał nam swoje słowo, takie szczególne słowo na czas końca. Słowo skierowane do tego pokolenia, do naszego pokolenia, nie do pokolenia apostołów, Lutra, Wesleya. Dlaczego? Widocznie uznał, że będzie to czas tak trudny, tak zwodniczy i tak zagmatwany, a czystość będzie tak potrzebna, że trzeba wskazać drogę w tym szczególnym czasie, wskazać ją dokładniej, bo diabeł chodzi wokół, patrząc, kogo by pochłonąć, by o ile można zwieść i wybranych. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co przed nami. My nie zdajemy sobie nawet chyba sprawy z tego, co się dzieje wokół nas. Przecież jesteśmy Laodyceą, letnim ludem, uśpionymi pannami. Czy to możliwe, że ta przypowieść o 10 pannach jest dwutorowa? Czy to możliwe, że ma dwa dna, dwie głębie? Tak często przemawiał Pan Jezus. Panny czekają na Chrystusa. To są osoby oczekujące Chrystusa. A może panny to lud drugiego adwentu? Te 10 panien to może my, Kościół ostatków. Zasnęliśmy wszyscy. Ale niektórzy się obudzą i zwyciężą, a niektórzy obudzą i przegrają. Przegrają, bo nie mają oliwy. Tego zabrakło tym 5 pannom. Czym może być oliwa w odniesieniu do nas? Oliwa to symbol Ducha Świętego. A w odniesieniu do nas, w zawężonym rozumieniu tej przypowieści, zawężone rozumienie Ducha, czy to możliwe, że w naszym przypadku ta oliwa, której brakuje części z nas, to szczególny rodzaj Ducha, Duch proroctwa? Bo czymże jest Duch proroctwa, jak nie poselstwem Boga, Ducha do Jego ludu, do Jego resztki, jak nie świadectwem Jezusa? Nie dbamy o to dodatkowe zaopatrzenie, zdają się mówić głupie panny. Przecież nasze lampy płoną, po co nam zapas? Czy masz świadectwo Jezusa? Czy masz je w sercu? Czy rozważasz je, badasz, czy jest dla ciebie cenne? To jest nasza tożsamość. To są nasze biblijne korzenie. Określone nie przez teologów, kaznodziejów, liderów, tylko przez Pismo Święte, przez samego Boga. Czy mamy śmiałość to zlekceważyć? Jesteśmy tak bardzo obdarowani przez Boga, naprawdę tak bardzo. Odrzucamy to i mówimy, bogaty jestem, niczego nie potrzebuję. Traktujemy ducha proroctwa jak coś zbędnego, zapominając, że być może przygotować się na to, co ma przyjść, będzie niemożliwe bez tych wskazówek. Radzę ci, abyś się wzbogacił, mówi Jezus do Kościoła Ostatków, abyś przejrzał, upamiętaj się. O, panny głupie, czy są pośród nas? Czy ja jestem panną głupią? Jezus już raz skierował do nas, protestantów, bardzo gorzkie słowa. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. W liście do Sardes. Adwentyści znaczy oczekujący powrotu Chrystusa. Czyżby? A może mamy tylko imię, że oczekujemy, a jesteśmy umarli? Ma przyjść ucisk, jakiego nie było. Ma przyjść zwiedzenie, jakiego nie było. Czy jesteśmy na to gotowi? Przecież przeciwnik chodzi wokół, patrząc, kogo by pochłonąć. Trzeba stoczyć bój. Bój też z tym wrogiem wewnątrz nas. Nie dajmy się zwieść słowami, że nic nie trzeba robić. Kochać, tak. Miłość to fundament. Ale co ze słowami zaprzyj się siebie, weź swój krzyż, idź wyboistą drogą, wejdź wąską bramą. Zapieranie się, dźwiganie, zmaganie to nie są rzeczy przyjemne. To jest walka. Jak inaczej można stać się bohaterem wiary? Jak inaczej przejść ucisk, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody? Ellen White widziała straszną przyszłość i to, co będzie się też działo w Kościele. Drżała o swój lud. W książce Selected Messages napisała, czytamy. Ostateczne zwiedzenie szatana będzie staraniem, aby świadectwa ducha proroctwa nie miały żadnego wpływu na wiernych. Szatan będzie pracował umiejętnie w różnych kierunkach i przez różne pośrednictwa, aby zachwiać pewność ostatków ludu Bożego co do prawdziwości świadectwa. Z jednej strony bardzo trudno wyobrazić sobie ludzi odrzucających coś, co daje im bezcenne informacje na temat taktyki nieprzyjaciela, który przecież chce zabrać im życie wieczne. Ale z drugiej strony jest to paradoks znany i powtarzający się tak często, jak często pojawiali się w historii Boży posłańcy. Jesteśmy poruszeni studiowaną obecnie Księgą Jeremiasza. Ale stosunkowo łatwo jest czytać wypowiedzi proroka oddalonego o 2-3 tysiące lat, którego język nie mówi realiami epoki, w której żyjemy. Opisy grzechu mogą nie być tak boleśnie pasujące do naszej sytuacji. Czymś zupełnie innym jest przyjmowanie z wdzięcznością słów kogoś, kto przemawia do nas współczesnym językiem i dotyka naszych osobistych słabości. A niewiele rzeczy może być ważniejszych od przyjęcia tego poselstwa. Zwiedzenie będzie subtelne, ale i potężne. Ellen White napisała, że wielu adwentystów stanie pod szatańskim sztandarem. Ci, którzy to zrobią, najpierw stracą wiarę w ostrzeżenia i nagany zawarte w świadectwach Ducha Bożego. Dana nam została jednak obietnica, że ci, którzy wierzą, iż Pan skierował do Kościoła ostatków swe szczególne poselstwo, ci, którzy mają świadectwo Jezusa, którzy nie lekceważą ducha proroctwa, tego głosu, który przez wieki historii staro- i nowotestamentowej był gaszony, ci będą zabezpieczeni przed wieloma złudzeniami, które przyjdą w ostatnich dniach. Słuchać napomnień, wprowadzać reformy, stać w obronie prawdy i sprawiedliwości wtedy, kiedy większość nas porzuca, kiedy być może autorytety są przeciw nam, staczać walki Pana prawie w osamotnieniu. To będzie nasza próba. Jeśli ją przejdziemy, ucisk nie zagrozi naszej wieczności. Weźmy zapas oliwy. Chrystus mówi: trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Amen.